progu Nowego Roku witamy serdecznie z Lublina wszystkich słuchaczy audycji Czytać, aby być mądrym. W czasie, kiedy podejmujemy noworoczne postanowienia, chcemy Państwu przedstawić książki, które pomogą w ich realizacji i będą nas wspierać w osobistym rozwoju. Jest to tylko fragment bogatej oferty wydawniczej poświęconej tej tematyce, której pełen wykaz wraz z omówieniami odnajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl w zakładce Poradniki Kształcenie Charakteru. Powtarzam, www.praweksiążki.pl Poradniki Kształcenie Charakteru lub na miejscu w Lublinie w naszej księgarni przy ulicy 3 Maja 22. A teraz witamy wśród nas panią Anetę Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Pani redaktor, wiemy, że do realizacji życiowych planów potrzeba roztropności, cierpliwości, silnej woli i męstwa. Jak w sobie budować te cnoty? Do jakich wzorów dobrego wychowania mogą sięgać nasi słuchacze?
Wiedzy na temat pracy nad charakterem szukajmy przede wszystkim u sprawdzonych katolickich autorów, takich jak wspomniany w ubiegłej audycji ojciec Marian Pirożyński, autor dobrze znanych słuchaczom książek Kształcenie charakteru, Baczność młodzieńcze oraz Panna chrześcijanka. Wartą uwagi publikacją poświęconą pracy nad sobą jest także Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne, profesora Mieczysława Krojca. Autor, znakomity psycholog, w czasie II wojny światowej był karmicielem wszy w instytucie szukającym szczepionki przeciw tyfusowi. Wojenne doświadczenia sprawiły, że pragnął dać skuteczne wskazówki pomagające młodemu człowiekowi stawać się lepszym, szlachetniejszym. Profesor Krojc skupił uwagę przede wszystkim na kwestiach praktycznych, bo uznał, że jest już zbyt duża ilość abstrakcyjnej, naukowej literatury, a zbyt mało dzieł służących bezpośredniemu zastosowaniu. Z kolei istniejące wówczas publikacje popularno-naukowe były jego zdaniem niekonkretne, przesiąknięte frazesami i ogólnikami.
Kształcenie charakteru według metody profesora Mieczysława Krojca ma wiele zalet, a największą z nich jest prostota i skuteczność. Instrukcje przez niego przekazane są tak jasne, że mogą być wykorzystywane przez osoby nie mające żadnego przygotowania psychologicznego i pedagogicznego.
Pod koniec swojej pracy Krojc przedstawia krótką listę wskazówek pedagogicznych, które mogą być wykorzystane przez rodziców i nauczycieli. Podkreśla, że najpierw należy stworzyć dziecku właściwe warunki zewnętrzne po to, aby nie uległo ono wpływowi otoczenia hamującego jego rozwój. Posłuchajmy, co w książce Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne mówi na ten temat. Dzieci naśladują wiernie to, co widzą. I zachowanie się dziecka jest w dużym stopniu powtórzeniem zachowania się otoczenia, w jakim dziecko wzrasta. Najlepszą i najskuteczniejszą radę pedagogiczną można sformułować następująco. Jeśli chcesz dobrze wychować dziecko, staraj się sam być dobrym, wzorowym pod każdym względem. Im sam będziesz lepszy, tym lepsze będą twoje dzieci.
Warto więc orientować się w najważniejszych regułach wychowania, by nie zaprzepaścić szans na właściwy rozwój swoich dzieci i wnuków.
Doskonałym przewodnikiem po zasadach katolickiego wychowania jest wznowiona w ostatnich dniach książka generałowej Jadwigi Zamoyskiej o wychowaniu. Poradnik ukazuje wychowanie w perspektywie wiary, a drogowskazami jest między innymi 10 przykazań. Współczesnym rodzicom, nierzadko ludziom wierzącym, wydaje się, że wychowanie jest czymś zupełnie odrębnym od wiary, że najlepsze porady znajdą na portalach internetowych czy ładnie wydanych, nowoczesnych poradnikach. Co gorsza, nie widzą, że proponowane treści stoją w zupełnej sprzeczności z fundamentami wiary. Wydaje im się, że miłość do dziecka wyklucza stawianie wymagań, stosowanie kar czy odmawianie dziecku różnych rzeczy. Poradnik o wychowaniu prosty sposób pokazuje, jak wychowywać w oparciu o prawdy wiary.
Niektórzy rodzice mało zwracają uwagi na kłamstwa przez dzieci popełniane. Szczególnie jeżeli, jak to mówią, chodzi o drobne kłamstwa. Nie zdają sobie sprawy, że każde kłamstwo, choćby rzekomo najdrobniejsze, tak jak gorączka u chorego, zdradza głębszą przyczynę. Inni rodzice niezmierne okazują oburzenie wobec kłamstwa. Karcą, łają, a powodu złego nie dochodzą. Zielska nie pleni się zrywaniem liści i łodyg, ale karczowaniem korzeni, z których one wyrastają. Trzeba badać, czy kłamstwo pochodzi ze strachu przed karą lub naganą, czy z chęci uzyskania czegoś, czy z chełpliwości lub po prostu bujnej wyobraźni. Dziecko lekkomyślnie zawiniwszy, wiedząc, że kara je czeka, chwyta się jedynego środka, jaki mu przychodzi do głowy. Aby jej uniknąć, no, to do kłamstwa. Oczywiście, że to rozmyślne kłamstwo jest o wiele cięższym przewinieniem niż lekkomyślne wykroczenie, które do niego doprowadziło. Ale szczerość wymaga męstwa. A surowość w tym wypadku nie tylko, że go nie wytwarza, lecz owszem, powoduje bojaźliwość, wręcz przeciwną cnocie męstwa. Dzieci surowo za kłamstwo karane zwykle uczą się tylko umiejętniej kłamać. Trwożliwe dziecko poprawia się nie powiększaniem jego bojaźliwości, ale wzbudzaniem ufności i odwagi, a to otrzymuje się tylko dobrocią, wyrozumiałością i roztropnym ukierunkowaniem. Lepiej nie karać dzieci za to, do czego się same przyznają. I znów tu powtórzyć wypada, że rodzice, chcąc otrzymać zaufanie dzieci, powinni je przyzwyczajać do rozmawiania z nimi otwarcie o wszystkim, co ich dotyczy i zajmuje, ale nie w sposób żartobliwy, śmiejąc się ze zwierzeń dziecięcych, ale słuchając z zajęciem tego, co w ich rozumieniu jest ważne.
Widzimy, że rady autorki książki o wychowaniu nie są oderwane od realiów życia. Przeciwnie, bazują na dobrej znajomości dziecięcej psychiki.
Przeczy to obiegowym stereotypom o wychowaniu religijnym, że rzekomo namawia do przesadnej dyscypliny, rygoru, surowości. Zwykle opinie te są powielane przez tych, którzy z Kościołem mają niewiele wspólnego. Generałowa Jadwiga Zamojska wychowała trójkę dzieci i była założycielką Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kórniku, w której przygotowała dziewczęta do życia rodzinnego. Miała więc duże doświadczenie. Jej wpływ na życie polityczne i społeczne, energiczne i nowatorskie działania pedagogiczne i gospodarcze, mądrość i dobroć, a także wsparcie, jakiego udzielała działalności swego męża, generała Władysława Zamojskiego, sprawiły, że była na ówczesne czasy postacią ponadprzeciętną i wybitną, a obecnie może stanowić wzór życia chrześcijańskiego. Posłuchajmy jeszcze jednego fragmentu książki o wychowaniu.
Wiadoma to rzecz, że pojęcia o uszanowaniu cudzej własności stopniują się w zależności od moralnego poziomu społeczeństw. Sądząc o społeczeństwie naszym, według tego, jak siódme przykazanie jest u nas pospolicie rozumiane i przestrzegane, wyznać by trzeba, że poziom naszego społeczeństwa jest niski, jak niski jest niestety ogólny poziom wychowania. Może liczba złodziei sądownie karanych nie jest większa w Polsce niż w innych krajach, ale skądinąd ileż to ludzi, rzekomo uczciwych, dopuszcza się codziennie ze spokojnym sumieniem mnóstwa drobnych niewierności, nie zdając sobie sprawy z tego, że przekraczają siódme przykazanie. Im dane przekroczenia w jakimś kraju i społeczeństwie są pospolitsze, tym ważniejszy jest obowiązek kształcenia sumienia w tym kierunku. Siódme przykazanie nie odnosi się wyłącznie do uszanowania cudzych pieniędzy, jak to niektórzy w siebie wmawiają. Ono zobowiązuje do uszanowania wszelkiej cudzej własności. Niech się dzieci wprawiają do szanowania własności nie tylko rodziców, nauczycieli, przełożonych, ale czy to wśród rodzeństwa, czy w szkole, niechaj każdy każdego własność sumiennie szanuje. Niech dzieci uczą się szanować rodzicielskie sprzęty. Może ktoś powie, że rodzicielskie mienie nie stanowi cudzej własności, ale gdzież się dzieci wprawią do uszanowania tego, co do nich nie należy, jeżeli nie u rodziców? Zwykle to, czego się nie nauczą pod względem sumienności w latach dziecinnych, tego nie nauczą się wcale. Szanować należy nie tylko cudzą własność, ale i cudzą pracę. A zatem trzeba mieć wzgląd nie tylko na właściciela, ale i na tych, co zasiali, wyhodowali, urządzili, co utrzymują, oczyszczają, naprawiają i pracy ich lekkomyślnie nie niszczyć.
Wielu młodym rodzicom może się wydawać, że pewne zasady obowiązywały kiedyś, a teraz czasy się zmieniły i praktyki wychowawcze także muszą być inne.
Czasy zmieniają się nieustannie. Trzeba do nich dostosować metody, a nie zasady. Takie podejście odnajdziemy w książce Wychować człowieka szlachetnego Dariusza Zalewskiego. Autor pokazuje, dlaczego zasady katolickiego wychowania są ponadczasowe i w jaki sposób je praktykować dzisiaj, czyli dostosowywać do obecnie panujących warunków. Książka pokazuje, że wiara nie jest czymś sztucznie dołączonym do wychowania, lecz tym, co gwarantuje zgodność podejmowanych wysiłków z ostatecznym celem ludzkiego życia, jakim jest osiągnięcie zbawienia. Kiedyś rodzice wiedzieli, że dzieci wychowuje się dla wieczności. Teraz myślą, że dla ziemskiego sukcesu. Ale dobrze wychowane dziecko, prócz uprawiania sportów, znajomości języków i udziału w konkursach, powinno dobrze funkcjonować w sferze moralności, w takich kwestiach jak prawdomówność, szacunek wobec dorosłych, uczciwość względem innych ludzi. Zaniedbania w tym zakresie zemszczą się na rodzicach bardzo szybko.
Te dwie książki, Wychować człowieka szlachetnego Dariusza Zalewskiego oraz O wychowaniu generałowej Jadwigi Zamojskiej, zwracają uwagę na pewien powszechnie występujący problem. Ma się obecnie wrażenie, że rodzice porzucili swą misję mądrego i odpowiedzialnego kierowania dzieckiem, zamieniając się z nim rolami. Dziecko dyktuje rodzicom, co chce albo nie, podnosząc zaciekły opór, kiedy coś nie dzieje się zgodnie z jego wolą.
Wielu rodziców ma problem z egzekwowaniem swych poleceń. Nie jest to łatwe, wręcz można powiedzieć, że jest to sztuką. Książka dominikanina ojca Jacka Woronieckiego pod tytułem Umiejętność rządzenia i rozkazywania uczy, jak wydawać polecenia, by dzieci nas słuchały. Jak w warunkach rodziny, zgromadzenia zakonnego czy jakiejś innej wspólnoty być prawdziwym kapitanem, który innym przewodzi, za wszystko odpowiada, a co za tym idzie, musi umiejętnie wymagać od swych podwładnych, aby bezpiecznie doprowadzić wszystkich do upragnionego celu. Umiejętność rządzenia i rozkazywania to świetnie napisana, bardzo praktyczna książka, która od lat cieszy się zasłużoną popularnością.
Powiedzmy o innej książce ojca Jacka Woronieckiego, Macierzyńskie serce Maryi, w której za wzór najlepszego wychowawcy stawia nam Matkę Bożą.
Razem z autorem Macierzyńskiego serca Maryi wpatrujmy się w najlepszy wzór matki i wychowawczyni. Postać Maryi uzmysławia współczesnym kobietom wartość macierzyństwa. W naszej epoce, w której królują egoistyczne, a nierzadko wynaturzone wzorce kobiecości, trzeba nieustannie przypominać, że miłość to wrażliwość na potrzeby innych, uczynienie z siebie daru. Matka Boża towarzyszyła ziemskiej drodze Jezusa i pozostała wierną służebnicą aż po mękę, śmierć i krzyż. Poprzez naśladowanie Maryi doznajemy jej szczególnej opieki, miłości i łaski, jakimi darzy braci swego Syna. Jej przykład, ukazany na łamach książki Macierzyńskie serce Maryi, uczy nas głębokiego i trwałego zjednoczenia z Bożą miłością.
Kryzys kobiecości, jakiego obecnie doświadczamy, zaczął się już wiele lat temu. Jego pierwsze zwiastuny opisała Zofia Kossak w powieści obyczajowej Dzień dzisiejszy.
Akcja powieści Dzień dzisiejszy dzieje się w dwudziestoleciu międzywojennym. polityczne kłótnie i spory. Towarzystwo przy stole, które dzieli się na zwolenników rządu i tych, którzy są w opozycji. Karykaturalne sceny w prowincjonalnym mieście, goszczącym prezydenta odrodzonego państwa. Salonowe rozmowy nowoczesnych kobiet, które dyskutują o przerywaniu ciąży i pytają, kto może je zmusić do rodzenia dzieci. Romanse, wielkie namiętności i równie wielkie rozczarowania. Świat wyznający tradycyjne wartości, który odchodzi w przeszłość. Wszystko to wydaje się wciąż bardzo współczesne, więc tytuł powieści Zofii Kossak, Dzień dzisiejszy, nie stracił na aktualności.
Nowością ostatnich tygodni jest także powieść historyczna Zofii Kossak, opowiadająca o losach młodego polskiego króla Władysława Warneńczyka.
W książce Warna pisarka podejmuje jedną z największych zagadek polskich dziejów, jaką była tragiczna wyprawa króla Władysława III przeciw Turkom. Powieść podaje historyczną wersję wypadków, choć wiele wydarzeń z tego okresu, łącznie ze śmiercią króla w czasie bitwy warneńskiej, do tej pory nie zostało ostatecznie wyjaśnionych, czego dowodem jest pusty sarkofag na Wawelu. Poruszająca wyobraźnię opowieść o epoce królów, rycerzy i dramatycznych bitew doskonale nadaje się do rozbudzenia historycznej ciekawości młodzieży. Ponieważ książce drukowanej towarzyszy bezpłatna wersja dźwiękowa Warny, posłuchamy jej fragmentu.
Przed ołtarzem półkręgiem stali biskupi, wojewodowie, banowie i żupani. Zwolna, obrzędowymi ruchami arcybiskup Dionizy brał poszczególne części królewskiego odzienia. Święcił je, błogosławił, po czym nakładał na króla. Władysław klęczał nieruchomo. Był wzruszony i przejęty. Odbyta przed laty krakowska koronacja nie sprawiła na nim większego wrażenia, gdyż był niedorostkiem, nie zdającym sobie należycie sprawy z sakramentu pomazania. Dopiero teraz odczuwał wielkość brzemienia i stało mu się nagle tak ciężko, jakby losy wszystkich ludzi w dwóch państwach wziął na swoje barki. Stojący po jego bokach dwaj świetni dostojnicy podpowiadali mu szeptem, co ma czynić. Słuchając zleceń, usiłował równocześnie przypomnieć sobie imiona obu. A gdy nie mógł odnaleźć ich w pamięci, wspomniał, co mu mówiono kiedyś w Krakowie, że przy koronacji prawego monarchy aniołowie przybierają postać ludzką i asystują królowi w czasie jego pomazania. Chwilami zdawało mu się, że śni. Jarzące na ołtarzu świece migały w zmęczonych oczach. Żarliwie prosił Boga, by mu pozwolił sprostać przyjętemu zadaniu. Odpowiedzieć godnie nadziejom narodu, obu narodów, by mu dopomógł wygnać Turka z Europy i obronić chrześcijaństwo. Modląc się, ani spostrzegł, że ceremonia była ukończona. Przed zamkiem już trzymano białego ogiera nakrytego złotą kapą. Frędzle kapy muskały ziemię. Ogon i grzywa konia spływały falisto, barwione na purpurowo. Strzemiona siodła były wielkie i złocone. Gdy król dosiadł rumaka, czterej panowie, a to Huniady, wojewoda siedmiogrodzki, Palotyn Laurenty, Szymon Palouci i Szymon Czuder, jadąc po bokach, trzymali nad jego głową złocisty baldachim. Przed nim i za nim bogaty orszak. Biskup Oleśnicki z jaśniejącą dumną twarzą. Pan z Brzezia, rzucający w tłum złote i srebrne pieniądze. Ostatnie resztki biskupowej pożyczki. Szeregi rycerstwa, grzmoty okrzyków. Miasto tętniące radością i wrzawą. Objechawszy cały gród, Władysław skierował konia na wzgórze, górujące ponad okolicą. Tam stanął i dobywszy królewskiego, poświęconego miecza, ciął nim powietrze na krzyż cztery razy, na cztery strony świata. Potem schował miecz do pochwy. Myślał o granicy tureckiej. na południowy wschód przed nim leżącej, o granicy polskiej na północ za nim pozostałej, o przyjętym nasie zadaniu, o tym, iż czuję się jakoby ofiarnikiem i ofiarą.
Jakie inne powieści historyczne Zofii Kossak moglibyśmy polecić naszym słuchaczom?
Oprócz wymienionych książek Zofii Kossak warto zwrócić uwagę na Gród nad jeziorem, Trębowle czy Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce. Pierwsza książka, Gród nad jeziorem, przenosi nas do tajemniczego świata prehistorycznych Słowian i rodzącego się uczucia między dwojgiem młodych ludzi. Trębowla to wspaniała opowieść o przygodach dwóch niesfornych bliźniaków na tle toczącej się wojny polsko-tureckiej i obronie kresowej twierdzy. Z miłości natomiast to fabularyzowane dzieje najmłodszego polskiego świętego, który swą wiarą i pokorą zjednał sobie serca całej Europy, a miał zaledwie 16 lat.
Pani redaktor, za nami święta Bożego Narodzenia, obfitujące w bardzo wiele pięknych, typowo polskich obrzędów. Teraz rozpoczął się karnawał. Powiedzmy więc kilka słów o książce, która przybliża młodym ludziom bogactwo naszych narodowych tradycji.
Dzięki książce Ojców Naszych Obyczajem Teresy Mazur poznamy polskie święta, obrzędy i zwyczaje na przestrzeni całego roku kalendarzowego oraz ludzkiego życia. Autorka pokazuje wielkie bogactwo, różnorodność i trwałość polskich tradycji, które warto pielęgnować i ocalić od zapomnienia, tym bardziej, że wiele z nich zaczyna zamierać.
Ojców Naszych Obyczajem to książka cenna dla każdego, kto interesuje się kulturą i historią Polski. Mimo, że jesteśmy Polakami, nie znamy przecież wszystkich tradycji, szczególnie z innych regionów.
Niestety, coraz słabiej znamy polską obrzędowość, szczególnie młodsze pokolenia lub Polacy przebywający na emigracji. W poszczególnych rozdziałach książki Ojców Naszych Obyczajem znajdują się także towarzyszące obrzędom wierzenia, podania, przysłowia, tradycyjne polskie potrawy, fragmenty kolęd lub innych pieśni obrzędowych. Poznajemy, jak bardzo poszczególne święta były związane z życiem naszych przodków. Warto, by te cenne wspomnienia wyłaniające się z kart książki Ojców Naszych Obyczajem dotarły do młodzieży, a zwłaszcza młodzieży polonijnej, wychowującej się poza Polską. Proszę posłuchać fragmentu wersji dźwiękowej publikacji dołączonej do drukowanej.
6 stycznia, Dzień Trzech Króli, w liturgii katolickiej obchodzony jest jako święto Epifanii, objawienia Zbawiciela światu uosobionemu przez trzech mędrców ze wschodu. W dniu tym ustawione w świątyniach szopki przybierają barwniejszy, bogatszy wygląd, gdyż wigilijnych ubogich pastuszków zastępuje się w nich zdobnymi figurkami monarchów i członków królewskich orszaków. Epifania to także dzień święcenia złota i kadzidła na pamiątkę darów trzech króli oraz kredy, którą wierni zabierają do domów, aby wypisać nią na drzwiach wejściowych inicjały Kacpra, Melchiora i Baltazara, obok liczby oznaczającej datę roku i oznajmić tym samym swoją przynależność do Kościoła Chrystusowego. Szlachta, pisząc inicjały królów według łacińskiego brzmienia ich imion, C plus M plus B, tłumaczyła je także jako skrót formuły Christus Mansionem Benedicat. Niech Chrystus błogosławi tę siedzibę. Karnawał, czas tańców, maskarad i zalotów, w obyczajowości szlacheckiej kojarzony był przede wszystkim z kuligami. Te kawalkady sań z muzyką, śpiewami, pochodniami, pełne rozbawionego towarzystwa, pląsającego i biesiadującego na każdym postoju, stanowiły jeden z najbarwniejszych i najbardziej charakterystycznych elementów kultury staropolskiej. Kuligi bywały dwojakiego rodzaju: szykowane i dzikie. W pierwszym przypadku z góry planowano trasę objazdu sąsiedzkich dworów i zawiadamiano je z wyprzedzeniem o dniu przybycia gości. Posłaniec z zapowiedzią, występujący w stroju trefnisia lub arlekina, Miał na znak swej funkcji laskę z wielką, pomalowaną na srebrno kulą. Stąd nazwa kulik. Gospodarze, w porę poinformowani, mieli dość czasu, aby przygotować stosowne ilości jadła oraz miejsce noclegu dla kilkudziesięciu osób, uprzątnąć pokoje do tańca, a także zmobilizować własną, a nieraz też pożyczaną na tę okazję służbę. Kulik zajeżdżał zazwyczaj o wczesnym zmroku. Tańcowano i biesiadowano do białego rana. Przed południa byle jak przesypiano, a po południowym posiłku, zabrawszy ze sobą gościnnych panią i pana domu, ruszano do kolejnego dworu. Kuligi dzikie spadały na niespodziewające się najazdu domostwa jak grom z jasnego nieba. Nie zważano na to, że ktoś mógł sobie nie życzyć odwiedzin lub nie chciał wykosztowywać się na huczną zabawę. Dzikie towarzystwo samo gospodarowało w spiżarniach i piwniczkach z trunkami, nie pytając nikogo o pozwolenie. Gdy w końcu, poważnie nadwyrężywszy domowe zapasy, dzikusy wybierały się w dalszą drogę, zdesperowany gospodarz przyłączał się zazwyczaj do nich, aby u następnego, zaskoczonego sąsiada odjeść i odpić, choć w jakiejś części, to, co sam musiał dla gości poświęcić. Takie dzikie kuligi potrafiły buszować po szlacheckich dworach całymi tygodniami. I bywało, jak pisał Zygmunt Gloger, że kawaler w co dzień po trzech królach kuligiem z domu wyjechał, dopiero na wstępną środę, to jest na Popielec, z powrotem był widziany.
Bardzo dziękuję pani redaktor za spotkanie, a państwu przypomnę jeszcze tytuły omawianych książek. Kształcenie charakteru, Baczność młodzieńcze oraz Panna chrześcijanka ojca Mariana Pirożyńskiego. Kształcenie charakteru, wskazówki praktyczne profesora Mieczysława Krojca. O wychowaniu generałowej Jadwigi Zamojskiej. Wychować człowieka szlachetnego Dariusza Zalewskiego. Umiejętność rządzenia i rozkazywania oraz macierzyńskie serce Maryi ojca Jacka Woronieckiego. Dzień dzisiejszy, Gród nad jeziorem, Trębowla, Warna oraz Z miłości opowieść o świętym Stanisławie Kostce Zofii Kossak, ojców naszych obyczajem Teresy Mazur. Jeśli nie zdążyli państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do państwa dyspozycji pod numerami telefonu 81 534 99 66 lub 81 743 75 15. Powtarzam. Strona internetowa www.praweksiążki.pl i telefony 81 534 99 66 lub 81 743 75 15 lub na miejscu w Lublinie w naszej księgarni przy ulicy 3 Maja 22. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.